Hello, muy drogui.
Hello. Gdzie zacząć?
Znajdujemy się w najprzyjemniejszym okresie roku. W lipcu. Pod koniec, w off-season, które nagle wpłynęło na głęboki przestwór oceanu. Czy jakoś tak. Tam jesteśmy.
Nie, to już jest taka, wiesz, pięknie. Flauta.
Pięknie. Nic się zupełnie nie dzieje w NBA.
Nic. Woda stoi woda.
I pytanie oczywiście brzmi, słuchaczu twoje, dlaczego znalazłeś się teraz głową między naszymi głosami? Dlaczego będziesz teraz nas słuchał przez kolejne 20, 30, 40 minut? Co takiego możemy wnieść do twojego życia dzisiaj? Co takiego możemy dać? Co takiego, czy możemy być swoim sterem, poprowadzić cię przez ten dziki świat NBA? Czy możemy? Czy świat jest wystarczająco dziki, żeby cię zainteresować tym? Co możemy zrobić? Czy jesteś gotowy na 20-minutową dyskusję o tym, czy Ben Simmons powinien przedłużyć kontrakt Sixers na maksymalnych warunkach? Czy Sixers powinni coś takiego zrobić?
Ale to jeszcze chyba stanęło.
To już się stało, tak, ale czy powinni byli to zrobić? Czy teraz czy po fakcie byli... możemy ich złajać i ukarać za to? Czy też może zastanawiasz się, czy Kosta Kufos zrobił dobrze? Czy powinien wybierać grę w Rosji zamiast pozostania w NBA? Czy Kyle Korver podjął dobrą decyzję, decydując się na grę w Milwaukee zamiast grę w Filadelfii? Ale nie mamy tutaj ognia, chyba. Czy mamy ogień?
Nie ma. Czy gdzie zagra J.R. Smith?
Co zrobi teraz J.R. Smith, gdy Milwaukee Bucks go nie chce?
No bo może pójdzie do Filadelfii. J.R. Smith.
Dum, 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 dum.
Jesteśmy nigdzie.
Zagadki of season.
Mamo, gdzie zagra J.R. Smith?
Mój drogi, mieliśmy przygotować na jutro, nie na dziś, najlepsze duety zawodników w NBA.
Tak.
I ty przygotowałeś, i ja nie przygotowałem.
Ty masz przygotować.
Ja mam przygotować, więc to zrobimy nie dziś.
Jutro.
I pomyślałem sobie, bo tak się zastanawiamy nad tym, kto będzie drużyną MRAP-u i musimy podjąć jedną męską decyzję. Albo, znaczy ja znam męską decyzję. Pytanie, czy uda nam się podjąć męską decyzję. Czy będziemy wybierać drużynę MRAP-u teraz przez kolejnych 18 miesięcy do rozpoczęcia pre-season, kilka kolejnych tygodni, czy też zaczekamy do,
do
rozpoczęcia pre-season? Czy będziemy dyskutować, czy będziemy tak...
Zróbmy taką dyskusję na temat potencjalnych typów. Bo musimy najpierw określić warunki brzegowe takiej drużyny. To nie może być drużyna za dobra. To nie może być totalnie beznadziejna organizacja. To musi być jakiś tak zwany zalążek, że już to ziarenko upadło na żyzną glebę i zaczyna kiełkować i za chwilę wszyscy się zastanawiamy, co tam wykiełkuje. Znaczy, jaki będzie różny kwiat. Mhm. Więc takie zespoły jak Charlotte czy Suns chyba odpadają z definicji.
Dlaczego Phoenix odpada z definicji?
Dlaczego
Phoenix nie może być kandydatem do drużyny MRAP?
Dobrze. No Phoenix, zostawmy Phoenix. Tak.
Dobrze.
Nie może być to zespół kontenderów.
Dlaczego Charlotte nie może być kandydatem do drużyny MRAP-u? Chcę to tylko usłyszeć.
No bo w Charlotte nie ma niczego ekscytującego.
Jest Terry Rozier.
jeden zawodnik, nie, no na tyli rozjeżdżę, nie oprzemy naszej drużyny.
Scary Terry? Można było kiedyś akcję jedną zrobić wokół tego PR-ową.
Można
jeden
było.
Zawodnik, wielki klub, Scary Terry. I Boston Celtics w cieniu Terry'ego Rozjera rok temu. Ja go lubię. Ludzie strasznie ludzie popłynęli tym słabym sezonem Terry'ego Rozjera, gdzie grał z ławki rezerwowych za Kyrie Irvingiem. Strasznie popłynęli tym. On jako starter jest bardzo dobrym graczem NBA. Jego liczby jako starter, a jako rezerwowy to jest inny świat. Ja go lubię.
Dostanie swoją szansę.
No, cieszę się, że kolejną dostanie. Cieszę się, że od mojej drużyny.
Jest w stanie grać na 26-6.
Tak. Jest w stanie to robić. Terry. Scary Terry.
W tym układzie personalnym Charlotte na pewno.
Z dobrą obroną. Tak, ale to będzie 20 efektywnych punktów w układzie personalnym.
To może być 8-24.
8-24. Co to jest 8-24?
8-24.
8-24. Nie, Scary Terry nie będzie oddawał aż tylu rzutów. Nie będzie aż tak źle.
A kto będzie?
Słucham? Malik Monk. Gunning. Z 13 metrów za 3 po koźle.
I'm coming.
No. Miles Bridges. Danki nad ludźmi. Dlaczego Charlotte nie może być? Dlaczego Charlotte nie może być drużyną rapu? Kto wie, może wyrośnie, może wygra preseason 5-0.
Tam w Charlotte lubię tego Bacona i Grahama.
A, widzisz? Devonte Graham będzie grał z ławki. Boże, jaka dramatyczna próba pobudzenia szans Charlotte Bobcats na to, żeby zostać drużyną rapu. Ale ta próba się już kończy. Ukryta twarz wychodzi.
Mój drogi... niepowodzeniem.
No. Nie, jeszcze będę walczył o Charlotte. Zobaczysz. Kto wie? Bo kto wie, może będą rewelacją preseason, a Terry Rozier będziesz rzucał na przykład w preseason po 25 punktów w meczu.
To też jest możliwe.
Jest możliwe. Kibice Celtics będą źli, że taki diament wypuścili. Się nagle okaże, że Terry Rozier będzie lepszy niż Kemba Walker w przyszłym sezonie. Nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie myśli. Tylko ja myślę.
To chyba nie będzie.
Kemba jest ponoć bardzo mały.
Ale statystycznie może być lepszy.
Nie, po prostu lepszy.
Po prostu lepszy.
Mieć lepszy sezon niż Kemba. Mój drogi...
Ale rozumiem, że Terry Rozier będzie All-Starem, tak?
Czy wschód będzie tak słaby, żeby Charlotte miało szansę na mecz? No jest bardzo słaby. Charlotte jest Rozier, może być w grudniu?
No w grudniu.
W grudniu.
Czytam 3-16.
Będzie, dobrze. Typuję, że będzie kandydatem. Będzie, bo będzie dobrze grał. Tylko szaczko, jak dobre będzie szaczko? Nie. Ja myślę, że na końcu my nie będziemy tak słabi, jak wszyscy myślą, że będziemy.
Okej. Okay.
No, tak jest. Mój drogi, ja mam 6 drużyn kandydatów do drużyny MAP-u wypisanych.
Powiedz, że jesteś już gotowy. Proszę.
Mam je wszystkie tak po prostu wymienić, tak jakbym sypnął na ten? Nie.
Pojedynczo.
Dobrze, ja chciałem zgłosić kandydaturę do drużyny rapu i bardzo poważną kandydaturę zespołu Chicago Bulls. Koszkówki. Coraz mniej. Dlaczego Chicago Bulls? Dlatego, że po pierwsze, spełniają pierwsze, wydaje mi się, że spełniają założenie takie, że nikt o nich specjalnie nie mówi przed nowym sezonem.
Od wielu lat się o nich mało mówi.
Dobrze, no dobrze. Więc pora sięgnąć, wyciągnąć rękę, ludzie giną, ratujemy kobiety z dziećmi, czasem tylko dzieci, bez kobiet, czasem odwrotnie.
O wojnie na Ukrainie też się niewiele mówi, a też giną ludzie.
Tak. Powinno mówić się zdecydowanie więcej o wojnie na Ukrainie, ale to tylko pokazuje, gdzie Ukrainę mamy. Mój drogi, no dobrze, to pomówmy o wojnie na Ukrainie zamiast Chicago Bulls, jak chcesz, w sumie.
Nie, bo to właśnie taka, wiesz, znak równości.
Ukraina i Chicago Bulls?
I ludzie giną, o tym się nie mówi.
Dobrze, raz, o Chicago Bulls się raz nie mówi Bulls, w kategoriach kontenderów do playoffów konferencji wschodniej. To tylko ja mówię.
Mają trzy potencjalne gwiazdy.
Nie stawia się ich w ósemce najlepszych drużyn konferencji wschodniej, słabej konferencji wschodniej.
To by się musiało zadziać.
Ale nie stawia się, przyznaj to, tak?
Nie, nie stawia
nie
się.
Dobrze, pasuje.
Nie stawia się, no tak.
Jest to młoda drużyna. Pink, chyba, nie?
Tak, jest młodą drużyną, zgadzam.
Dobrze. Dalej. Ma talent z najwyższej półki?
Troszkę talentu jest. Markkanen, Wendell Carter Jr. i Kobe White. Kogoś omijam. Valentina już nie zaliczam do młodego talentu.
Dobrze.
No kogo mamy jeszcze?
Nie, już wszystkich wymieniłeś, aż na... Jeszcze Daniel Gafford, efektowny center z Ligi Letniej Bulls, wybrany z 38 numerem draftu. Jego kibice z Chicago też chcą usłyszeć. I Tomasz Satorański jako młody talent. Wiecznie młody czeski talent. 28-letni młody talent z Czech. Nie, on chyba mniej trochę lat ma. Dobrze, ale jeśli mam tak szeroką ławą iść, to Satorański też musi być, no skoro Kobe White jest...
Jacy gracze nie pasują do drużyny Brown.
Ja myślę, że Markkanen pasuje.
Nie pasuje?
Nie, że on pasuje. Ale dlaczego? Dlaczego Chicago? Moim zdaniem Chicago jest dobrze w miarę... Ciężko powiedzieć zawsze, że dobrze, że bardzo dobrze, zwłaszcza w tych czasach. Wszyscy mają jakieś pięty achillesowe, nawet Charlotte. Ale oni są... dobrze zbudowani, żeby wygrywać mecze i dlatego to jest mój typ na drużynę rapu, ponieważ wydaje mi się, że oni mogą wygrywać mecze. Koszykówki. Zaczynając już od października, ten zespół może być czarnym koniem do tego, żeby zrobić playoffy w konferencji wschodniej, gdzie nie będzie to wcale aż takie trudne. Lub może nie być takie trudne. Na pewno nie będzie trudniejsze niż było przed rokiem. Więc ja lubię ten zespół, to raz, że ten zespół może być, jakby to powiedzieć, lepszy niż suma jego części. On jest dobrze skomponowany, dobrze zbalansowany i nikt o nim nie mówi. Bo wyobraź sobie na przykład, gdy wyjdzie na parkiet taka piątka. Wyobraź sobie, Tomasz Satoriański, Zach LaVine, Otto Porter Jr., Lauri Markkanen i Wendell Carter Jr. Masz młodych graczy. W sumie to dużo. Nikt nie ma więcej niż 27 lat. Porter Jr. jest najstarszy w tej grupie. Nie są to jakieś, akurat ta piątka, to nie są jakieś, za przeproszeniem, to nie jest Darius Garland. Tak, to nie jest backcourt Darius Garland i Colin Sexton, że mamy po 6 lat. W sensie te 3, ja 3. Tylko to są już ludzie, którzy sezon 2, 3, 4 w NBA zagrali. Coś już tam wiedzą i teraz razem, składając się do kupy, z balansem między atakiem a obroną, spacing jest Markkanen, Porter Jr., obron, LaVine, punkty 20, ten Satoriański rozgrywający, nie traci piłki, wszystko fajnie, Carter Jr., kolejny Al Horford, a ja patrzę na to, mówię, ma to ręce i nogi jak najbardziej. Ten zespół, w sensie, że ten zespół może być niezły. Chicago Bulls i zanim my wskoczymy...
Ten zespół będzie grało coś.
Myślę, że ten zespół, celem tego zespołu będzie awans do playoffów w przyszłym sezonie. Oni w połowie sezonu dodali Otto Portera Juniora i przez tych kilka meczów, gdy Porter Junior dla nich zagrał, byli nieźli. Byli zupełnie niezłym zespołem na poziomie 45%, 40% zwycięstw. Więc ja chciałem zgłosić Chicago Bulls na takiej zasadzie, że oni mogą być nieźli w preseason i będziemy myśleć na nich i patrzeć, o... I jeszcze dodali Tadeusa Younga, co sprawi, że będą zupełnie nieźli. Pomyślimy, to może być zespół, za którym możemy się stawić. Oczywiście jest masa kłopotów w tej drużynie, masa znaków zapytania, jeśli chodzi o to, kto będzie grał na pozycji numer 1, kto będzie zmiennikiem na pozycji numer 2, kto będzie zmiennikiem na pozycji numer 3. Tam jest 6 graczy, oni wszyscy będą walczyć o coś, więc... Ale to też może być ekscytujące. tylko czy ekscytujące? No może nie w tych kategoriach ekscytujące, żebyśmy mieli to traktować jako plus do tego, żeby oni byli drużyną rapu. Jednak to będzie sporo zamieszania. Czy będzie grał Shaquille Harrison, czy Denzel Valentine, czy kto z nich, czy któryś z nich będzie w rotacji, bla, 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 bla. Pierdoły, za przeproszeniem. W każdym razie, Bulls, to jest mój kandydat. I podoba mi się to, że oni mają oldschoolowego trenera, Jima Boylena, tego, co się śmiali z niego ludzie w zeszłym roku, gdy przyszedł, został trenerem i postanowił zawodnikom zrobić trening. A zawodnicy byli jak, co? Co to jest trening, trenerze? Trening? Myśmy nigdy w życiu nie trenowali. Co to jest? My przecież mamy być pieszczeni i nasze twarze mają być smarowane kremem co 5 minut. Koniecznie. I stopy też. Czy możesz mnie z powrotem w tej lektyce przenieść z hali do domu? O pracowniku Chicago Bulls? I on przyszedł, machnął ręką, zrobiło się ostrzej. Na początku było słabo, bo zawodnicy narzekali, do mediów, a potem skończyło się zupełnie nieźle. Zawodnicy nagle już z powrotem lubili trenera i nic o tym nie słychać. Polubili. Przypomnę, bo to się o dwóch ludzi zaczęło, trzech ludzi zaczęło, czterech zaczęło szepczać, pięciu. Nagle okazało się, że wszyscy lubią trenera. Tak naprawdę. Że śmiejemy się też, że taki oldschoolowy coach, ale na końcu go lubimy, bo nam się przypominają stare czasy. Chociaż ja nie wiem, czy ci gra, albo nie, Markanenowi się przypominają stare czasy, jakich tam radziecki trener w Inflantach prowadził, mój drogi. Ale Chicago Bulls. To jest mój ten. Ale ty nie jesteś zajarany się.
Ja mam największy problem, że tak historycznie nigdy nie kibicowałem.
No właśnie, i to jest właśnie. No właśnie, bo ty jesteś fanem New York Knicks, o czym nie wszyscy wiedzą. A na pewno.
Nie jestem, ja po prostu tego Michaela ciągle nie mogę odchorować. To jest mój największy.
A co ma Michael wspólnego z tym składem Chicago Bulls? Ja ci powiem tak, Michael ma.
Nie. Ta czerwona koszulka działa na mnie jak płachta na byk.
Co gorsza, Michael ma mniej wspólnego z Charlotte Hornets niż z Chicago Bulls.
To też prawda.
Dlaczego? Boże, ja pierdzielę.
No dobrze, to jest Chicago Bulls.
Ja mam kompletnej ekscytacji twojej dla tego projektu, ale rozumiem, że nie byś był w stanie...
A wy rzeczywiście być może jeden, dwóch zawodników i ten zespół nagle się okaże, że jest w stanie wskoczyć do walki, już nie mówię o play-offy, ale nawet drugą rundę. Tam jest dużo niewiadomego, bo my ciągle nie...
Czemu od razu jeden, dwóch zawodników? To tak jak proponowałem Dallas ostatnio jako kandydata do tego, żeby zrobić play-offy w konferencji zachodniej i też tam widziałem, jedna z odpowiedzi była, że potrzebują jednego i dwóch zawodników. No to może Kevina Duranta niech sprowadzą od razu i tyle.
Dobrze.
To zawsze musi być.
Ale chodzi mi o to, że wiesz, że mam wrażenie, że o tym Chicago w sumie niewiele wiemy, bo tak, żaden z tych zawodników chyba nie pokazał jeszcze pełni swoich umiejętności i to może pójść w dwie strony. Wendell Carter Jr. w sumie grał niewiele, miał przecież kontuzję dosyć taką, która go zmęczyła w połowie sezonu. Macie ile zagrał?
Ja nie mam żadnych informacji, które pomogą ci zbudować odpowiedź do tego, że Chicago Bulls mają być kandydatem do drużyny rapu. W sensie ja nie mam tych negatywnych informacji. Ja nie dostałem tej kartki od pani Joanny.
Dobrze.
No?
Dobrze.
40 z hakiem rozegrał. Sierota.
No właśnie.
No. Tu palec, tam mięśnie grzbietu.
No ale co możemy o nim powiedzieć po tych 40 meczach?
Że jest jednym z najbardziej ekscytujących młodych, wysokich w lidze. Jednym z najmądrzejszych młodych, wysokich w lidze. Z kandydatem na breakout year w drugim roku, jeśli będzie miał zdrowy rok. Zacznie go we wrześniu. Jest doskonałym uzupełnieniem Lauriego Markkanena. Miał trudny rookie season, ale też nie przesadzajmy. Te 10 punktów i tam 7 zbiórek robił.
Mm-hmm. No dobrze, no.
Do tego jest Lauri Markkanen z pazurem pazurów wszystkich bengalskich tygrysów z Bangladeszu wybrzeży. Lauri Markkanen to ma ten fire, ma tego Michaela w sobie, to wiemy. To jest człowiek, za którym można dać się porwać. Fakt, że to będzie jego trzeci sezon i chcielibyśmy zobaczyć, jak się ten Lauri Markkanen bardziej przekłada na wygrywanie w NBA, ale myślę, że wygrywanie w NBA dopiero w Chicago zakwitło, w głowie Chicago zakwitło, gdy sprowadzili Otto Portera Juniora, który jest graczem bardzo sympatycznym dla wygrywania w NBA, analitycznie sympatycznym. Gdyby nie było Otto Portera Juniora, takiego gracza na pozycji 3-4, gdyby nie było Tadeusza Younga, może w mniejszym stopniu, to ja bym w ogóle nie wysuwał kandydatury Chicago Bulls. Chodzi o to, że w porównaniu z tym, co by było w składzie rok temu, przed rokiem dokładnie, teraz jest dwóch w miarę doświadczonych, no jeden jest bardzo, a drugi jest w miarę doświadczony skrzydłowy, Otto Porter i Tadeusz Young. Dwóch dosyć takich zawodników, którzy mogą grać na wielu, wielu pozycjach. Trochę, powiedzmy, bezpozycyjni na pozycjach skrzydłowych. Gdzieś tam Young może nawet grać niskiego. Takie historie. Mogą cztery pozycje objąć. Koszkarze z nich są. I to jest takie doświadczenie, którego nie było w tej drużynie. Nie pamiętam, kto robił za to doświadczenie. Justin Holiday robił za to doświadczenie. Robin Lopez robił za to doświadczenie. No,
Felicio.
Jeszcze raz?
Felicio.
Cristiano Felicio robił za to doświadczenie. Więc ten balans, że nie tylko młodzi gracze i o nich mamy mówić, ale jest też, są też trzech niezłych doświadczonych zawodników. No. Przy czym traktuję jako doświadczonego zawodnika Tomasa Satoreńskiego też. Na dokładkę. To jest trzech niezłych graczy. Żaden z nich nie jest nasz Porter, to jest w ogóle lepszy od reszty, ale i Satoriański, i Tadeusz Young to nie są gracze, którzy ci przeszkadzają, psują czy coś takiego. Przydałoby się, żeby Tadeusz Young więcej trójek trafiał, ale nawet bez trójek jest pożytecznym zawodnikiem od lat na 12 punktów i 1,5 przechwytu w meczu. To są autentycznie dodatki do tego składu, które pomogą tej drużynie wygrywać. To jest kilka zwycięstw więcej, weterani, którzy wiedzą, jak to robić. Do tego jest Zach LaVine, który miał udany sezon po powrocie z zerwanego ACL-a. Oczywiście wanka wstańka, jak zwykle, ale to, co było fajnie, tak. Co mi się podobało w poprzednim sezonie Zacha LaVina dużo bardziej, że szedł dużo bardziej do obręczy. I Boże, bo jak on idzie do obręczy, to ta liga jest coraz chudsza, on jest chudy, ale ta liga jest... On częściej powinien iść do obręczy i robił to. Poza tym ma gałę, gdy się zatrzyma po koźle na pół dystansie. Grając w takiej roli Zach LaVine, w której nie będzie osadzony jako taka pierwsza A, pierwsza B opcja ofensywna, to ja w ogóle wolałbym go jako jakąś drugą, trzecią opcję ofensywną, a to się nie wydarzy jeszcze w tym zespole. Mimo wszystko pełniąc rolę takiej pierwszej, drugiej opcji obok Markkanena i Porter Jr. swoje rzuty też będzie miał, to jest dobre miejsce dla Zacha LaVina. Nie jakieś idealne miejsce, ale grając obok obrońców Satorańskiego, Portera, obok Cartera Juniora, no to mi się podoba, że wiesz, dwóch najlepszych punktujących zawodników w pierwszej piątce to nie są twoi obrońcy, bo masz trzech obrońców i masz dwóch zawodników, którzy po 20 punktów ci rzucić mogą. Oprócz tego masz Satorańskiego, Portera, Cartera, Ryan Archidiakono był świetny w poprzednim sezonie dla nich. I też będzie pewnie grał z ławki taki klasyczny gość, który będzie gry z par. Wiesz, to jest taka fajna drużyna, która ma sens, która nie jest soft, która ma twardego trenera, która ma twardych zawodników z ławki, ma Archidiakono, ma Younga, wiesz, no jest trochę czarnoskórych graczy, trochę białych graczy, są koszulki, są znany parkiet, wiesz, o Chicago nie było, trochę się o Chicago nie mówiło przez ostatnie lata, jak coś, to ostatnim razem się śmialiśmy z Chicago, chyba jak tak poważnie o nich mówiliśmy z Wade'a, pamiętasz, z Rondo i z Jimmy'ego Butlera, więc tak takie były podśmiechujki z Chicago Bulls, oni po cichu, myślę, mają bardzo ciekawy zespół, który gra razem ze sobą, bo to jest bardzo podobny skład do tego z zeszłego sezonu, umiejętnie wzmocniony. Ja nawet jeszcze nie powiedziałem, że istnieje Kobe White, który został wybrany z siódemką draftu. No. I on też może być.
O Danie też chyba nic nie powiedziałeś.
O kim?
Krisie Danie.
Tak. I o Adamie Mokoce też nic
Adam, nie powiedziałem. Adam Mokoka.
Adam Mokoka. W każdym razie. No nic. Więc ja chyba będę próbował to posadzić gdzieś tam.
Jest to mocny kandydat. No. Dobrze, druga drużyna.
Twoim faworytem do tego, żeby zostać drużyną MRAP-u są Memphis Grizzlies. Wiesz, jaki ja mam problem z Memphis Grizzlies?
Powiedz.
Że oni będą za słabi.
będą za słabi nadal?
No, że oni będą za słabi, że oni jeśli fajnie wyjdzie, to wygrają, jak to Memphis zwykle wygrywa, 5 z pierwszych 8 meczów, tak. Ale potem będą za słabi, no, że tu nie ma składu, żeby zrobić co? Co oni mieliby zrobić, playoffy? Nie ma szans.
Nie, playoffy nie, ale tak wiesz, się przytulić do nich, żeby w przyszłym roku być, powiedzieć, myśmy tu byli.
Okej. Okay.
Popatrzmy, co tam. No masz dwie gwiazdy. Gracze, którzy mogą być w przyszłości All-Starami na zachodzie. Czy All-Starami w ogóle. Masz Ja Moranta i masz Jarena Jacksona Juniora.
Ja bym bardziej, powiem ci, był w stanie wskoczyć na Memphis. Na taką propozycję Memphis Grizzlies, gdybym zobaczył, jak Ja Morant gra w koszulce Memphis Grizzlies.
No to prawda.
To jest, bo to jest, wydaje mi się, brama tutaj do tego. Bo on ma być najlepszym zawodnikiem tej drużyny, tak? W sensie liderem, punktującym, rozgrywającym. To ma się stać i teraz... Jeśli on miałby zostać największą gwiazdą tego zespołu, no to chciałbym go zobaczyć chociaż na razie, niż tak mam wierzyć w coś, co nie wiem, czym dokładnie jest do końca, bo powiem, że nie wiem dokładnie, czym jest Ja Morant do końca. W sumie to powiem, że niewiele o nim wiem. No, w NBA go nie widziałem, więc to takie jest troszeczkę dla mnie, no, enigmatyczne. Druga rzecz, która mi przeszkadza, to to, że w tym zespole jest George Jackson, którego lubię jako koszykarza, natomiast nie przepadam za nim jako, jakby to powiedzieć, z prywatnej.
To nie ten format człowieka.
Może człowiekiem roku gdzieś w jakiejś podupadającej gazecie zostanie jeszcze w jednej albo w drugiej, ale nie tu.
No dobrze, ale...
No, mój problem z Memphis jest taki, że oni będą 10-20 i będzie trudno to obronić.
Znaczy, no tak.
No może tak, no, ale tym w sumie, jeśli chodzi o to, że oni mają nie być dobrzy w przyszłym roku, ale w kolejnym roku mieliby być lepsi, to ma to sens w tym w ten sposób patrząc.
Wiesz, problem jest, to jest tak strasznie oldschoolowy zespół, że on ma 5 centrów dzisiaj w składzie i to takich, wiesz, takich centrów, nie stretch czwórek, tylko centrów. Masz Zellera, Valanciunasa, Milesa Plumlee'ego, Joakima Noe i jeszcze masz tego nieszczęsnego Dwighta Howarda. To jest oldschool.
Oldschool miałby nas przekonać. Atletyzm miałby nas przekonać, to, że ci ludzie będą wyskakiwać z hali, że Brandon Clark już był MVP ligi letniej, że Jaren Jackson Jr. będzie zajebisty i że jest Valanciunas, który był bardzo dobry dla nich, że... kto jest jeszcze tam na obwodzie? Kto jest na obwodzie? Jeszcze nie robiłem składu Memphis.
No, Kyle Anderson, Grayson Allen.
A, jest Bruno Caboclo przecież na obwodzie.
Bruno
Boże.
Caboclo.
Grayson Allen jest, którego lubię. O, Grayson Allen jest szansą, żebym... Jest szansą dla Memphis. To jest to.
Jest Dillon Brooks przecież.
Dillon Brooks.
Jest
G. Crowder. Jest, tak, jest Andre Iguodala. Boże. Kochasz koszykówkę, nie lubisz Iguodali?
Będą słabi, będą przegrywać?
Może nie jest będą Justin, tak przegrywać. Ja w sumie może tak.
Jest,
bo...
jest Justin Holiday.
Nie jest. Justin Holiday jest w Indianie, a Joakim Noah jest bez tego, bez kontraktu.
Bez klubu.
No, to ESPN ma skład z zeszłego roku.
Dobrze, a Tius Jones?
Szustygracz.pl. Polecam. Tam jest takie Tius logo Jones? Memphis, jak klikniesz, to będziesz miał cały aktualny skład Memphis.
Do soboty.
Składy są aktualne do soboty. Od soboty składy nie są aktualne. Co nie jest aktualne? Kogo brakuje w składach? Nie, są aktualne wszystkie. Co tu podpisał? Mije Oni w Utah, on już był. Josh Gray nie jest w składzie Phoenix Suns, za co serdecznie wszystkich przepraszam. Mój drogi, no tak, ale Iguodala może nie dotrwać u nich w składzie do początku sezonu. Jay Crowder może też zostać gdzieś przehandlowany przed sezonem, albo w trakcie, albo w grudniu. Oni mają zastrzeżony pik w przyszłym roku w top 6 i wydaje się, że mogą nie mieć takiej incentywy, żeby wygrywać. Popraw mnie, Z drugiej strony może zwisać im to powinno, ten pik. No ale z trzeciej, no nie wiem, po prostu wydaje mi się, że oni tych graczy typu Iguodala, Crowder prędzej czy później wymienią, żeby im tych meczów nie nawygrywali za dużo, no, bo to są jednak doświadczeni ludzie.
No złapią za to pewnie jakieś piki, jakieś młodych, niespełnionych graczy.
Ale dlaczego nie Pelicans? Przecież się prosi.
No ja wiem, ale to wszyscy tam będą.
Tak?
To jednak jest trochę niszowe. No wszyscy będą podkręceni Zionem Williamsonem.
Ale to jest tak właśnie, aż tak się prosi. Można historycznie na tym polecieć.
Nie, no ale to Lonzo Ball.
15 lat spędzić. Mówiliśmy wam, że Zion będzie kotem. Mówiliśmy od początku. No. Że to jest takie łatwe. No ale przecież Pelicans nie są wpisywani jako kandydat do... Jako czarny koń gdzieś może, ale oni, nie jako kandydat do playoffów.
Oni... Dobrze, kto więcej meczy wygra? Memphis czy Pelicans?
Pelicans. Pelicans powinni wygrać więcej meczów.
Ani... Więcej meczów, naprawdę?
Tak. Ale nie wiem. Tak? No, a co, twoim zdaniem tak? Memphis? No
ja postawię, że Memphis wygra więcej spotkań.
Niż New Orleans?
Tak.
No ja postawię na Nowy Orlean, ale chętnie się pomylę. Obu zespołom bardzo kibicuję w nowym sezonie. Dla mnie Memphis i Pelicans, tylko zastanawiam się, kto jest lepszym kandydatem. A Atlanta? Czemu nie Atlanta?
Atlanta też jest szeroko, w szerokim spektrum zespołów, które mogą zostać naszą drużyną. Co mi przeszkadza w Atlancie?
Ja nie lubię Johna Collinsa za bardzo w kosza oglądać. Nie wiem czemu. Jest chudy i nie lubię na niego patrzeć. Wolę go słuchać, jest dobry w podcastach.
To Barry Parkera?
Tak, on mi też przeszkadza.
No właśnie.
Ale nie aż tak bardzo, jak mi Collins przeszkadza. Lubię Alexa Lena bardzo u nich. Na niego lubię patrzeć. Lubię patrzeć na Treya Younga i bardzo lubię ramiona Kevina Huertera, gdy rzuca. Takie małe fetysze. Wiesz co, ja bym chciał w Atlancie widzieć jakichś takich graczy, którzy tak mogliby mnie szczerze jakoś zajarać, ale z drugiej strony to może być zespół playoffowy w przyszłym sezonie. Nikt o tym nie mówi.
Znaczy w najbliższym?
Tak, w najbliższym. Czy nie, czy kompletnie nie? Czy nie mają szans? Ja myślę, że mają szansę. Szli w tę stronę. San Antonio Spurs nie mogą być drużyną rapu?
No chyba jeszcze nie.
Są zbyt dobrzy?
Są zbyt dobrzy. Znaczy wiesz, musieliby oddać LaMarcusa Aldridge'a i DeRozana. Wtedy tak.
No dobrze, a co na przykład gdyby w grudniu, 15 grudnia San Antonio Spurs byli na... Nie, chociaż nie, oni zwykle potrzebują trochę więcej czasu. 15 stycznia San Antonio Spurs byli na pierwszym miejscu w konferencji zachodniej w sezonie regularnym. I czy gdyby wtedy byli drużyną rapu?
Nie, to chyba nie jest możliwe, żeby oni byli pierwsi.
Myślisz? Nie ma na to najmniejszych szans, żeby Spurs nie ten?
Nie ma.
No co? No nie ma też dużo mniej niż inni. Nie mają. No nie ma trochę, ale na przykład moim zdaniem Spurs mają kapitalny upside, jeśli chodzi o tych wszystkich młodych graczy, których mają z tyłu.
Tylko, że to gracze z tyłu, a kto jest z przodu, to jest moje pytanie.
LaMarcus Aldridge All-Star od lat przecież wielu.
35 lat.
Co, Aldridge? Nie, no co ty, 35? Nie, no Aldridge jeszcze jest 32-letnim młodym LaMarcusem Aldridge'em.
35 lat.
LaMarcus Aldridge ma już 35 lat?
19 lipca skończy.
LaMarcus Aldridge skończy już 35 lat, naprawdę?
No.
Ja pierdzielę, całe życie z LaMarcusem Aldridge'em. Całe
życie... Nie, oszukuję, bo jest rocznikowo 34 skończy. 34.
Skończył, 34 to młody wiek jeszcze. To jeszcze dużo przed nim. On ma drugi...
A i to skończył, przepraszam. Tak, to, skończył.
To już po nim, to teraz już idzie, zmierza czołem do przodu na 35, ale to jeszcze rok zostanie. Nie, dobrze, to jeszcze nie jest tak stary. Jako Pertl jest, kogo ci tam brakuje? Rudy Gay jest, kogo?
DeMar, Carroll.
Kenneta Farida ci brakuje pod koszem. No zawsze, wszędzie czegoś brakuje. Przecież zespołów idealnych nie ma. Kevin Durant nie może wszędzie grać przecież.
Trey Lyles
jest, wielki Trey Lyles.
Luka Samanić jest.
No. Dallas Mavericks też są za dobrzy, żeby zostać drużyną rapu? Przecież nie postawiłbyś ich w pierwszej ósemce zespołów konferencji zachodniej.
Nie, na pewno
no właśnie,
nie.
Więc dlaczego Dallas Mavericks nie mogą być?
Przecież nie no są, mają, właśnie... mają zbyt, tych dwóch graczy już jest trochę za bardzo tak ogranych. No już wiemy, kim są, co zrobią, co są nieźli.
Ja myślę, że... A tak? Wiemy? A to nie jest tak, że właśnie nie wiemy, bo jakbyśmy wiedzieli, co zrobią, to byśmy mieli ich w playoffach w przyszłym sezonie? Nie to, że to nie jest trochę tak, że nie doceniamy, jak dobrzy mogą być Doncic i Porzingis razem? Zapomnieliśmy nagle, nie wiem, na oczy nam upadło, że Jimmy Butler będzie w Miami grał i musimy wiedzieć, gdzie kto gra, gdzie kto gra. Tutaj jest Porzingis z Doncicem. Zajebiście pasujący do siebie duet. Młodych graczy. 20 lat ma pierwszy, Luka Doncic, 21 punktów, 7 asyst i 7 zbiórek w pierwszym sezonie. No tam, jedna zbiórka mniej, asysta mniej, bla, bla, bla. I Kristaps Porzingis, który był All-Starem, czy on był All-Starem, czy Porzingis był All-Starem, ale był kandydatem do MVP dwa razy po pierwszym miesiącu rozgrywki.
All-Starem chyba nie był.
Chyba jeszcze All-Starem nie był, ale idzie w tę stronę. Idealny w ogóle gracz do tego, żeby grać na tej pozycji.
No wiem, półtora roku nie grał w koszykówkę.
Żeby Brookiem Lopez, no ja wiem, że nie grał, ale jak on wejdzie na parkiet pierwszy raz, nie grając półtora roku w kosza, jest lepszy niż Brook Lopez.
O! Śmiała teza.
Śmiała teza, że Kristaps Porzingis jest lepszy niż Brook Lopez. Porzingis umie 20 punktów w meczu rzucić. Myślę, że tak, gdy wejdzie. Brook Lopez ma z tym jednak kłopot.
Brook Lopez nie ma takiej pozycji, jaką ma Porzingis w Dallas. Brook Lopez jest jednak uzupełnieniem. No, Porzingis ma być lokomotywą zespołu, ofensywną.
Dlatego, że jest lepszy.
No dobrze, a Brook Lopez z czasów New Jersey Nets?
Nadal jest lepszy Porzingis, bo lepiej broni przy obręczy.
No tak, to nigdy
niż,
nie było.
Niż wtedy Lopez. Lopez się ogarnął. Poprawił się przez lata jako obrońca tutaj, to na pewno, ale Porzingis jako młody gracz był lepszy niż młody. No. Mój drogi, tak, więc gdyby co? Gdybyśmy kupowali Doncicza i Porzingisa, mielibyśmy ich w playoffach. Ja nie wiem, bo... Mielibyśmy ich w playoffach, bo to też nie jest tak, że skład wokół nich to jest jakiś w ogóle, wiesz, od czapy dobrany skład. To jest całkiem nieźle zbudowany wokół nich skład teraz. Nieźle zbudowany w tym sensie, że mniej więcej już zaczynają patrzeć, jakich graczy wokół nich mogą ustawić, kogo mogą mieć mniej więcej. I mają kilka typów graczy. Ten skład ma, troszkę się martwi od J.J. Barre Achillesa najbardziej, jeśli chodzi o Dallas Mavericks. Nie martwię się jakoś specjalnie o zdrowie Porzingisa. I nie wiem, Doncic był świetny w pierwszym sezonie. No przecież, przepraszam, czy my mamy tak krótką pamięć? Nie zapomnieliśmy już, że gdzieś do grudnia mówiliśmy o Doncicu, Hardenie, o Doncicu, Hardenie i o Doncicu i Hardenie. O Doncicu bardziej niż o Hardenie mówiliśmy do grudnia poprzedniego sezonu. Kurczę, jeśli chodzi o to, o kim mówiliśmy, to o Doncicu gadaliśmy, no, dwóch koszykarzy nie znajdziesz, o których więcej mówiliśmy niż o Doncicu. Może LeBron i nie wiem kto i dwóch to będzie Max. Doncic. No. 20 lat dopiero.
Nie, no ja wiem, ale właśnie dlatego, że jest za dobry. No to
za dobry jest, tak? No dobrze, tak. Okej.
Jeden i drugi jest trochę za dobry, no bo powodem kim chcemy się emocjonować? Teamem Hardawayem Juniorem? Bobanem Marjanowiczem, Courtney Lee.
J.J. Barreą. Ja mogę z przyjemnością. Jak wiesz.
Okej.
Delonem Wrightem. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć Dariusem Wrightem. Nim też mogę. Dobrze. Wiesz co? No to jest taka szóstka moich kandydatów. Bulls, Memphis to też jest twój kandydat. Nowy Orlean, Atlanta, San Antonio i Dallas. No ale...
Nowy Jork.
I Nowy Jork. tak? Ale Nowy Jork to... Jeśli widziałeś to, co napisałem wczoraj, ja jestem w stanie rozważyć, jakże hardkorowo może brzmiącą dla kogoś tezę, że New York Knicks mogą zostać drużyną rapu. Ale tylko obawiam się, że to nie będzie w kategoriach wtedy takich, jak to uczyniliśmy z Nets, tylko to będzie w kategoriach takiego performance'u, happeningu trochę. Nie, że będziemy się też tak naśmiewać, ale też, że nie do końca będziemy kupować to, że o, to jest zespół budowany na przyszłość wokół Juliusa Randla i Bobiego Portisa. Zespół na 50 zwycięstw. To będzie historia jednego sezonu bardziej niż długofalowa rzecz.
Tak, to prawda.
Więc to jest to. Bo tak skrót myślowy duży jest generalnie taki, jeśli ktoś nie czytał tego, co we Flashu wczoraj napisałem, że im bliżej, im dalej od tych wszystkich podpisań, od tych wszystkich, to był, który to był dzień? 2 lipca? 3 lipca? Gdy nikt z tych wszystkich zawodników ogłosili, że z nimi uzgadniają, my żeśmy się sprawdzali, co się dzieje i się śmieli z nich cały czas, to było powiedzmy jeden z głównych tematów początku free agency, to teraz im dłużej od tego czasu mija, tym ja się coraz bardziej zaczynam tak, wiesz, czule myśleć o tej grupie zawodników, że oni są wyśmiewani jako a miało być to, a miało być to, a miało być to, a jest tylko ty. I oni będą słyszeć o tym w radio, nie wiem, tam w mediach nowojorskich, będą słyszeć, że a Knicks, o tam, o Nets wygrywają z Knicks, a co to za gracze i będą, wiesz, a to są całkiem nieźli gracze na końcu patrząc. Ci gracze, jest ich dużo dosyć. I
jeśli... Nie, ale wiesz, to co jest chyba najbardziej niepokojące, to ci gracze. Znaczy, to co trochę Adam napisał, że nie może Nowy Jork nie jest zwycięzcą tego off-seasonu, ale na pewno tego off-seasonu nie przegrał. W tym sensie w gruncie rzeczy zachowali elastyczność i to, co się nie udało teoretycznie w tym sezonie, czy praktycznie się nie udało w tym sezonie, można próbować, wiesz, rolować na przyszły sezon na te 2 lata.
Tak.
Ale minus tego oczywiście jest taki, że wszyscy ci gracze są w trochę w takim roku kontraktowym.
No i grają w Nowym Jorku, nie? Będą
grają w Nowym Jorku i będą chcieli grać swoje minuty w związku z tym i będą być może konsumowali czas młodych graczy. Tutaj tak. Tak. Jakby kwas jest jakby z definicji już zaplanowany.
Jest kwas. A młodzi gracze tak jak. A młodzi gracze będą się denerwować, że nie grają, a grali przecież. Tak, jest sytuacja podobna do tej, jaka w Bostonie się wydarzyła w poprzednim sezonie, tak. Trochę, nie? Alegorycznie, że my graliśmy, nagle nie gramy, bo Gordon Hayward wrócił i musi na wózku.
Tak.
Piłkę.
No tak, pozwolę, a będziesz musiał nagle dać Randlowi, tak. Markusowi, Morrisowi, no, jakieś minuty.
No tak jak wiesz, próbujesz zostawić rotację i nagle nie wiesz, czy to Kevin Knox będzie w piątce, czy Marcus Morris. Nie?
No, takie,
czy RJ Barrett, czy Reggie Bullock. Nie. Chociaż Reggie Bullock akurat będzie pewnie kontuzjowany na początku sezonu, czy nie wiem, czy Wayne Ellington. Pewnie Barrett, Ellington z ławki, swoją drogą. No. Czy Mitchell Robinson będzie grał, czy Taj Gibson będzie wychodził i potem David Fizdale będzie mówił, że wiesz, że tam, że to mentorzenie, to jest element mentorstwa, nauka. Taj Gibson
nie,
pokazuje
to,
przez
nie,
pierwsze minuty.
Znowu pytanie, o co ten Nowy Jork będzie grał. Czy będą grali o
play-offy.
Najgorszą drużynę wschodu?
Oni nie będą najgorszą drużyną wschodu.
Charlotte. Czy...
Nie, Charlotte też nie będzie.
Tak to będzie.
Nie Charlotte i nie Nowy Jork.
To ciekawe.
Waszyngton. Po tym jak zdiluje Bradley'a Billa przed rozpoczęciem sezonu.
Waszyngton. No, Waszyngton.
Mm. Są jeden deal od tego, żeby być na samym dole. Rui Hachimura, 20 punktów w meczu, rookie of the year itd. Ale... No tak, fakt. I ci będą grać, ci nie będą... Może być kwas. Tym bardziej, że jest sporo zawodników z takimi inklinacjami do tego, żeby podnieść piłkę kozującą się, podnieść ją do góry i rzucać. I jak Marcus Morris, jak Bobby Portis, jak Julius Randle. Żeby samemu coś zrobić i może niekoniecznie oddać. Morris był lepszy w zeszłym sezonie jako taki zespołowy gracz bardziej. Portis też. Ja na końcu tego Portisa trochę lubię. Nie myślę o nim, wiesz, się ludzie śmieją z niego, że ma takie, wiesz, głupie oczy, o, i jest trochę oldschoolowym zawodnikiem i tak, nie wiem, myślę, że jest beka z Portisa, on jest całkiem niezłym graczem. To nie jest tak, że on jest jakimś złym graczem, minusowym i tyle.
To jest gracz, który nieźle produkuje w sumie w takie współczynniki, wiesz, czasu do produkcji, to on ma jedne z lepszych.
Tak, on wchodzi i produkuje, dokładnie. Tak. Dobrze by było właśnie, żeby z ławki grał, wchodził i takie rzeczy robił, no. w tej lidze. I tak, lubię Elfrida Paytona, Dennisa Smitha Juniora też lubiłem. Tam jest trochę graczy, których gdzieś w pewnym momencie ich karier lubiłem. Wayne'a Ellingtona, bo lubię trenera. Trener jest niezły. Pamiętajmy, że trener jest niezły. Ma trochę lepszych zawodników teraz. Teraz ja nawet nie chcę myśleć o tych debiutantach. Ale widzę tutaj, może, wiesz, to się może też źle zacząć, bo jak to się zacznie 0-6, to oni mogą się nie podnieść z tego, ale ja tak mam ochotę tak postawić na nich, bo no mówię, są wyszydzani, palcem pokazywani, wyśmiewani, a to są całkiem nieźli gracze, tak po kolei tak patrząc. Każdy z nich gdzieś mógłby tam do jakiejś rotacji dobrej drużyny zostać dolepiony i swoje by robił. Nawet Elfrid Payton, gdy grał w zeszłym sezonie w Pelicans, gdy już grał, to miał niezłe momenty, więc Pelicans też powygrywali trochę meczów z nim na początku sezonu, gdy grał, zanim się nie kontuzjował kostki. No nie wiem, ale to by było zabawne, gdyby Knicks stali się kandydatem na drużynę MRAP-u. Musieliby być bardzo gorący jednak, domyślam się, bo ty mówisz, że Knicks nie przegrali off-season, bo przetoczyli te pieniądze na przyszły rok, w którym, na przyszły rok, tak? Gdy,
tak, tam też nic nie ma.
Tam nic nie ma, nie? Więc to tak jest.
No dobrze, ale to przetoczymy się jeszcze raz.
No to się będziemy się przetaczać, może kiedyś tak nam skapnie, nie? Może Nets tak. Może Nets nie uda się podpisać tego wolnego agenta i my wtedy się wkradniemy z tyłu i go zagarniemy i będzie nasz, bo się Nets nie udało. I Knicks są teraz w takiej pozycji takich, wiesz, co spadnie ze stołu pańskiego. Mhm. Dobrze, czy są jeszcze jakieś drużyny, które mogłyby się wyświetlić jako kandydat? Czy Indiana mogłaby być kandydatem do bycia drużyną MRAP-u? Czy też są za dobrze?
Są za dobrze. No będzie Brogdon, będzie z Oladipo, to chyba za duże.
Mhm. Czy Minnesota mogłaby być kandydatem na drużynę MRAP-u?
Nie, bo Andre Wiggins zabija tę drużynę.
Tak. Nie? Nie możemy. Nie może być, bo Andrew Wiggins to jest...
Tak.
Tak. Jeszcze kandydaci do drużyny.
Dobrze, Finka, Booker.
No, to by było fajne, ale ja się już sparzyłem przez lata na tym, że oni będą nieźli, gdy okazywali się być katastrofalni. Tyle razy już poległem na tym. Dwa razy minimum wydawało mi się przez ostatnie 4 lata, że Phoenix Suns będą zupełnie nieźli. I się sparzyłem na tym bardzo, więc jakoś tak się boję trochę inwestować, ale jeśli odbierzesz z tego to, co myślę i odbierzesz też z tego ocenę taką ocenę menedżerską tego, co zrobił dokładnie James Jones i zauważysz, że jednak gdzieś może przepłacił Rickiego Rubio, może gdzieś stracił na wartości oddając TJ'a Warrena, dodając do tego pick, może pewne ruchy mógł zrobić lepiej, efektywniej, ekonomiczniej, nie? I możesz krytykować Kevin Pelton, może mu dać C- na przykład za ten ruch. To tak w koszykarskim, takim koszykarsko-boiskowy i to jest fakt, to jest to, o czym mówimy, koszykówka na tym poziomie, dodają Rickiego Rubio do Devina Bookera i chociaż nie jest to najlepszy fit, to jest to bardzo dobry gracz z historią, bardzo dobrej gry w NBA i to jest rozgrywający, którego oni potrzebowali, obrońca, którego oni potrzebowali na tej pozycji, mógłby lepiej rzucać, to będzie kłopot, ale też się troszeczkę gdzieś tam Ricky Rubio ma, potrafi mieć Ricky Rubio w poprzednim sezonie i 2 sezony temu potrafi, pamiętasz, mieć takie okresy, gdzie on nagle bardzo dobrze rzuca i jest nagle świetnym rozgrywającym. Bo nagle Ricky Rubio przez 2 miesiące dobrze rzuca i nagle nic, to jest ten Ricky Rubio, może nie
na
ten.
Na którym myśleliśmy, że on będzie.
No. Może nie aż tak dobry, ale Ricky Rubio wszystko potrafi nagle. Poda, zmieni tempo, poda wcześniej, poda później, widzi wszystko, kontroluje, z generałem jeszcze trafia. Tak? Z półdychy lubi też dokozłować do tego rzutu, to lepiej mu idzie w każdym razie, ale będzie obrońcą chociaż tutaj. Ja przypomnę, że ten zespół był gorszy w obronie niż Cleveland Cavaliers w zeszłym sezonie. To się da zrobić. To był jedna z najgorszych defensyw w najnowszej historii ligi. Phoenix Suns w poprzednim sezonie. Taki Rubio, żeby ten zespół miał kręgosłup, od tego punktu zaczynając. Tak, podoba mi się też jako dalsza część kręgosłupa Phoenix Suns Aaron Baines, jako center. Pewnie chyba z ławki, bo nie w piątce. DeAndre Ayton będzie grał. Ale taki, wiesz, czy też śmieli ludzie, o, Phoenix Suns pozyskali Aarona Bainesa, oddali pik do Bostonu, tak? I mieli go zwolnić, w końcu nie zwolnili. Dario Saric, kolejny gracz. Niezły gracz. Jeszcze chwilę temu Dario Saric był częścią zespołu na 50 zwycięstw, graczem jako trzecia, czwarta opcja, który wiedział, co ma robić na boisko, robił, był agresywny. Taka lepsza wersja Dario, taka dużo, to jest taki gracz, to Ragan Bender miał być takim zawodnikiem.
Tak.
To Dario Saric już takim graczem jest. Miał problem w zeszłym sezonie, bo przyjechał zmęczony na sezon, grał dla kadry latem i zaczął bardzo słabo w Filadelfii. Trafiał 33% rzutów do momentu, w którym został przehandlowany, to było w październiku, gdy został przehandlowany. I potem trafił do tej Minnesoty, gdzie nie wiadomo do końca, co się działo. Nieźle zaczęli, gdy Covington był zdrowy. Gdy Covington i Saric grali, wygrali więcej meczów niż przegrali tam przez pierwsze 17-18 meczów i Minnesota wyglądała nieźle i Saric odzyskiwał nogi, potem odzyskał, jak odzyskał nogi Saric w zeszłym sezonie, to Minnesota już była poza grą. Więc ten sezon tak troszeczkę przeszedł, zapamiętany głównie przez to, że zaczął słabo i był i został przehandlowany. On dwa lata temu, Saric, trafiał za 3, chyba 39%. I to była taka rewelacja. Tylko, że jak patrzysz na ten rzut Saricia z wyprostowanych nóg, to zawsze myślisz, że się zastanawiasz, gdy nie będzie miał nóg, to nie będzie trafiał. Bo za dużo zależy od nóg w jego rzucie. Od balansu i od tego, jak są silne. I zawsze jak patrzyłem na ten rzut, to mówiłem, jeśli będzie... W końcówce meczu nie chciałbym, żeby Dario Saric rzucał, bo może być zmęczony. Tak myślałem. I Saric to jest mądry gracz, jak taki szwajcarski nóż, tak? W sensie może robić dla ciebie bardzo dużo różnych rzeczy na boisku.
No.
Więc Rubio, Baines, Saric, może to są weterani, czy młodzi weterani, ludzie, którzy, wiesz, to nie są jacyś 19-latkowie. Więc to tak. Się Phoenix Suns przyda w wygrywaniu na stówę, przyda im się to w wygrywaniu.
Tak, jeśli nie w tym, no to w takim coachowaniu tej młodzieży. No.
Ale swoje wniosą na boisko na pewno. To nie będzie Marcus Chris, cholera, czy Josh Jackson rzucający bez głowy. No? Do tego masz jeszcze zawodników, do tego masz tego efektywnego, nie robiącego dużo Michaela Bridgesa jako młodego gracza, który też tam nie psuje akcji, swoje zrobi. I gubię jeszcze przecież, Boże, zawodnika na pozycji numer 3, 2, Boże, zgubiłem kompletnie. No, cały czas zapominam, bo oni tam mieli logjam.
Masz DeAndre Aytona, tak?
Tak, 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 DeAndre Aytona, drugi sezon. DeAndre Ayton też w pierwszym debiutanckim sezonie z czasem był lepszy w obronie. Mówili ludzie, którzy lepiej się
Tylera,
znają ode mnie.
Tylera Johnsona mamy, prawda?
Tyler, no? Tak, jest Tyler Johnson, jest
Kelly,
tak.
Kelly Oubre.
Kelly Oubre zapomniałem. Kelly Oubre był od momentu, gdy trafił do Phoenix, ja otwierałem oczy, gdy patrzyłem. Powiem ci szczerze, że bardziej patrzyłem na niego pod kątem statystycznym, niż oglądając go w drugiej połowie zeszłego sezonu, więc domyślam się, że nie wydarzyło się też aż tak wiele, ale Kelly Oubre był efektywnym graczem dla nich, bronił, miał przechwyty, jakieś bloki, jakieś 5-16, ile? 15 punktów na mecz, od kiedy przyszedł z Waszyngtonu do Phoenix. No, więc dodali mu trochę bardzo duży kontrakt, ale to mówię, no jeśli się oddzieli tę część od tę część i spojrzy się na taką boiskową, może to będzie, może to ten sezon będzie właśnie. Po tym jak dodali wreszcie jakichś takich zawodników rotacyjnych, dwudziestokilkuletnich, czy w przypadku
pociąg,
trochę
pociąg z odchodzącym Devinem Bookerem już jest na stacji, no więc to jest tak. Największy. Problem.
Tak, tak. Może te ruchy też są tym spowodowane, że trzeba troszeczkę jednak tych ludzi jakichś takich dwudziestokilkuletnich, nawet jeśli mamy ich przepłacić, jak to jest z Rickiem Rubio, może trzeba ich pozyskać. No mogą być Suns takim zespołem, mogą być, tylko że no mówię, ja będę się bał. Ale z drugiej strony, jeśli byś mi powiedział, że Suns wygrają 35 meczów, no dobrze, 37 meczów w przyszłym sezonie, to byłoby dużo. I byśmy o nich mówili tak jak o Sacramento Kings, gdyby tyle meczów wygrali. To myślę, że gdyby tyle meczów wygrali, to Devin Booker rzucałby po 30 punktów w meczu, a jeśli Devin Booker rzucałby po 30 punktów w meczu, to byśmy o nim mówili dosyć dużo, tak myślę.
Tak, tak.
I byśmy się zastanawiali, jak dobry faktycznie jest. Bałem się, że on jest bardzo dobry. On jest bardzo dobrym graczem, tylko potrzebuje lepszy zespół wokół siebie, żeby błyszczeć.
No, ale też brakuje mu takiej, wiesz, powinien być bardziej konsystentny. Na ciągle nigdy nie wiesz, czy on będzie graczem zagra na 16 punktów, czy na 30 punktów.
Mm. Trochę też takich różnych, jakiś zawsze ma jakiś bolączek zdrowotnych, małych, a to gra na podkręconym tym, a to na podkręconym tym. Jest troszeczkę, było w poprzednim sezonie takich właśnie sytuacji, gdzie coś, nie chcę tego mówić jako usprawiedliwienia, tylko właśnie chcę powiedzieć, że to jest coś gdzieś tam mnie zaczęło martwić, że dużo było meczów takich, gdzie on grał na jakimś podkręconym kolanie, na kostce. Było dużo jakichś różnego rodzaju małych urazów, on tam grał i plecy, tak. Coś tam tutaj, pach, pach, żeby on się tak tutaj troszeczkę nie rozdziabał. Kariera przed tobą, Devinku. Sans, dobrze. No nic. Określiliśmy grono kandydatów i to mi się podoba bardzo. Że patrząc na to, kto jest faworytem, żeby zostać, no to ty masz tych Memphis. I powiem ci, inni ludzie też mówią Memphis i podpowiadają Memphis, żeby zrobić Memphis. Ja się boję tylko o to, że ten zespół po prostu w pewnym momencie nas...
Nie będzie dość dobry.
Będzie nieoglądalny, bo za młody będzie. No, nie zostaną ci weterani, oddadzą ich i wiesz, i będzie grał ten...
Mamy jeszcze chwilę, no.
Nie jestem gotowy na 30 minut w meczu Juty Watanabe. Jeszcze.
Rozumiem.
Iwan Rapp z ławki. Chociaż zobaczymy, czy Iwan Rapp zostanie w ogóle, bo przesunęli datę gwarancji jego kontraktu. Mój drogi, zaczęły się rozgrywki Ekstraklasy. Czy cokolwiek w ogóle zamierzasz o tym mówić, czy też spuszczamy na to zasłonę?
Nie, Stołeczna Legia zainicjowała od porażki.
Zaimponowała porażką?
Pogoń Szczecin chyba po raz pierwszy od 36 lat wygrała na stadionie w Warszawie. Pogoń Szczecin to taki zespół, który no najczęściej dostarcza punkty Stołecznej Legii. Miłe zaskoczenie.
Miesiąc temu szukałem takiego miejsca, żeby zupę zjeść szybko, miejsce przy dworcu w Słupsku i zaczepił mnie taki jakiś mężczyzna 68-letni, wyglądający trochę jak z reklamy piwa, taki Norwek, który jest w reklamie Żywca, starszy trochę gość, taki trochę opalony, dobrze się trzymający, mówię, patrzę na bank z Hanoweru i powie do mnie coś po niemiecku. On do mnie zaczyna mówić po polsku, ale zaraz mówi o tym, że 30 lat mieszkał w Niemczech i wrócił. Ja się spytałem z takim wyrzutem, dlaczego Panterowi. No i tam od słowa do słowa coś tam mówił, oczywiście rodzina, ktoś chory i teraz wrócił się tu, przeprowadził. Od razu jak się przeprowadził, to kupił dom, gdzieś tam jakąś posiadłość, bo miał za co. I od słowa do słowa przeszliśmy o tym, że on w Szczecinie mieszkał i przez lata wcześniej i ze Szczecina jest i powiedział mi takie w dramatycznym tonie, zapytał się mnie, niech pan mi powie, czy kiedykolwiek ten zespół zacznie wygrywać, czy ja dożyję tego momentu. Ja nie wiedziałem, o jaki zespół chodzi na początku.
A to chodziło o Pogoń Szczecin. No. Mogą namieszać, powiem tak. Ale jest problem taki, że ciągle nie ma stadionu. I te momenty, kiedy stadion się nie pojawi, to jest chyba jeden z najbardziej zapyziałych dzisiaj obiektów w Ekstraklasie. No, nie mówię oczywiście
tam na Mickiewicza?
O stadionie na Alei, na balkonie wychodzącym na trawnik stadionie łódzkiego UKS.
Ostatnio widziałem jakieś do ciebie zarzuty były, w sensie zarzuty chyba Ru pisał, że żebyś skrytykował swój RTS Widzew.
No krytykuję, fatalny sezon, no to można powiedzieć.
Nie, tak, nic nie mów.
Tak,
nie, ale nie mów nic. A dlaczego masz? A co to ma za związek z tematem, że nagle masz o RTS-ie Widzew mówić źle? Ja tego nie zrozumiałem.
Nie wiem, no bo czy coś powiesz. No to mówię, no, tak?
Ale
to
czemu masz coś mówić?
To był fatalny sezon.
I co, że mówisz, dobra, Ru musi usłyszeć, że ty mówisz, że ty stwierdzasz, no i co teraz? No i co dalej? Dokładnie. Wyciągasz ręce z kieszeni, patrzysz się na ziomka i pytasz się, no i co dalej? No i co? No i co mam powiedzieć więcej? No co mam zrobić?
Ale powiedzisz.
Słaby sezon był, no i co mam zrobić? No i co dalej? No dobrze, widziałem, że Jagiellonia przeszła się po Arce Gdynia, co zawsze lubię, porażki Arki mile, czule, tutaj są przyjmowane w tym mieszkaniu, aczkolwiek kocham Gdynię, najpiękniejsze miasto, klub troszeczkę, tu problem jest, ale nie chcę tego mówić za głośno, więc powiem to bardzo cicho, że Arka Gdynia, kurwa świnia. I tyle, i Piast grał przy pustych trybunach, ludzie nie przyszli na mecz i widziałem, że Krakowia przegrała Kac po pucharze, istnieje coś takiego?
Nie, 1-1 było, spokojnie.
Aha, czyli spokojnie, pod kontrolą. Jakie reakcje w obozie w Krakowi? Spokój?
Tak, duży spokój.
Duży spokój. Krakowie to popularny klub. Dobrze by było coś więcej o nim wiedzieć, mój drogi. Dobrze. Ja oglądałem natomiast, mój drogi, debiut Matisa De Ligta dla Juventusu. Zaczęły się mecze towarzyskie w piłce nożnej mężczyzn, grają w Singapurze i jedna rzecz, i zastanawiam się, czy to jest dobrze, czy źle, czy mam się z tego śmiać, czy nie. Widzieliśmy to już w sporcie kilkukrotnie, mianowicie grają w piłkę nożną w Singapurze, jest już powiedzmy 60 tysięcy widzów na oko, w duży stadion i ludzie reagują entuzjastycznie na wymianę dwóch podań. Takie, wiesz, tu ktoś do kogoś podał,
No tam to się nie zdarza, więc wiesz, no to jest pewnego rodzaju osiągnięcie. Po tak. To ludzie przyszli na stadion, żeby to zobaczyć. No.
Żeby zobaczyć i cieszyć się kunsztem gry.
Tak.
Znakomitą techniką użytkową zawodników, którzy może nie są jeszcze w formie fizycznej, ale technikę użytkową zawsze mają obok siebie. Przy nodze piłeczka chodzi, pach, ciach, podane pięknie. I teraz jest moje pytanie, bo historycznie potrafią być wyśmiewani ci kibice. Czy ktoś protestuje przeciwko wyśmiewaniu kibicom azjatyckim? Przeciwko wyśmiewaniu kibicom...
Myślę, że są zbyt ważnym rynkiem, żeby ktoś ich podniósł na nich rączkę.
Tak, ale czy polscy kibice się śmieją z tego? O, patrz, jakie Janusze nie umieją oglądać piłki nożnej w ciszy przy wódce. I papierosie.
Ciekawe.
Karmenie. Wiarusie jeszcze. I noga na kolano. W sensie noga na nogę, wódeczka i karmen. I oglądamy. Polską Ekstraklasę od 50 zawszonych lat. Mój drogi, słyszymy się jutro. Porozmawiamy o najlepszych duetach w NBA i najgorszych. To będzie bardzo ciekawe.
Cześć.
Pa, pa. Trzymaj się.